Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dziś w historii żywej inauguracja nowego cyklu o europejskich dynastiach panujących. Naszym stałym gościem co dwa tygodnie będzie historyk profesor Waldemar Łazuga. A w historii żywej powiemy dziś ponadto między innymi o sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku. Uroczystości przypominające ofiary miały miejsce w Poznaniu. Nie zabraknie także spacerownika poznańskiego, a więc kolejnego spotkania z ciekawymi historycznie miejscami w Poznaniu. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam. Byłam sama jak ty, byłeś sam. Nie umiałabym odszukać szczęścia, a ty sprawiłeś, że smak jego znam. To były piękne dni, po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La 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 la. Uczuć teraz czas już nie odmierza. Miłość nie trwa tak jak dawniej wiek. Kilku dniom swe szczęście się powierza. One mogą nadać życiu sens. To były piękne dni, po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La la la. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, może w moich oczach będą łzy, bo niełatwo żyć jest wspomnieniami. Słowem ja zastąpić słowo my. Po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La la.
Historia żywa.
Zapraszam Zanim z Waldemarem Łazugą zagłębimy się do fascynującego świata dynastii panujących, w ramach naszego nowego cyklu Dynastie, przypominamy bieżące wydarzenia z tego tygodnia. Uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Te uroczystości miały miejsce w zeszłym tygodniu w Poznaniu. Przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru przemawiała wojewoda Agata Sobczyk.
To data, która pozostaje w polskiej pamięci jako symbol zdrady, cierpienia i brutalnego złamania narodowych nadziei. Choć od tamtego dnia minęły dziesiątki lat, jego konsekwencje wciąż są obecne w naszej świadomości, naszej tożsamości i naszym stosunku do historii i współczesności. Przecież już po wybuchu wojny, 2 września, ambasador radziecki w Warszawie, Nikołaj Szaronow, przekazał polskim władzom oficjalne zapewnienia o zachowaniu neutralności. Polacy nie wiedzieli, że już nazajutrz, 3 września, Kliment Woroszyłow ogłosi tajną mobilizację na potrzeby ataku na Polskę. Nie wiedzieli, że po tym, gdy sami odrzucili niemiecką propozycję ataku na Moskwę, Rosjanie uzgodnili z Niemcami 4. rozbiór Polski. Wczesnym rankiem 17 września 1939 roku, gdy Polska opierała się niemieckiej agresji, Armia Czerwona wkroczyła od wschodu. Związek Sowiecki, nasz sąsiad, uderzył tak jak Hitler, bez wypowiedzenia wojny. To był cios w plecy, zadany państwu, które broniło się samotnie przed przeważającymi siłami III Rzeszy. To właśnie 17 września rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii naszej ojczyzny.
Data 17 września 1939 roku ma wymiar symboliczny, natomiast nie jest datą, która pojawia się w naszej historiografii niepowiązana z innymi wydarzeniami. Dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Reczek, to co się zadziało 17 września było konsekwencją napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września, a tak naprawdę realizacją ustanowień traktatu Ribbentrop-Mołotow, który w tajnym aneksie do tych porozumień sowiecko-niemieckich mówił o napaści Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę, dokąd doprowadzając do 4. rozbioru Polski. A w dalszej konsekwencji, szanowni państwo, data 17 września to data, która niesie swe konsekwencje na kolejne dziesięciolecia, bo w samym okresie II wojny światowej mamy traumę tych doświadczeń związanych z 4 masowymi zsyłkami na Sybir, zbrodnią oficerów polskich w Katyniu, ale i również prowadzeniem polityki przez Józefa Stalina, który w ramach Wielkiej Trójki i mających miejsce potem w trakcie działań wojennych 3 konferencji pokojowych doprowadził do sytuacji, w której Polska znajduje się w sowieckiej strefie wpływów. Warto pamiętać też, że ta sytuacja geopolityczna się zmienia, bo pamiętajmy, że Sowieci mówią o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej od czerwca roku 1941, kiedy to Adolf Hitler ich zaatakował, a do roku 1941, czyli do momentu, kiedy współpracowali z Hitlerem, kiedy współpracowali na polu tych działań zbrojnych i okupowali państwo polskie, nie traktują tego jako element II wojny światowej. Po tym momencie mamy podpisanie paktu Sikorski-Mański, który doprowadził i umożliwił części wojsk polskich, które się uformowały po uwolnieniu osadzonych w łagrach, więzieniach, na zsyłkach tych, którzy cierpieli na Gorgocie Schodu. Udało się, by dziesiątki tysięcy tych żołnierzy, ich rodziny, tych, którzy cierpieli, mogli opuścić w tym szlaku nadziei Rosję sowiecką. Wielu z nich zginęło na frontach II wojny światowej, walcząc o wolność naszą, ale i innych narodów. Część niestety na tym szlaku zmarła. Wielu do Polski nie dotarło. Niestety nie wszyscy mogli opuścić Rosję sowiecką w roku 1941-1942. Część z nich opuściła Rosję sowiecką, formowanych przez Sowietów 1. i 2. Armii Ludowego Wojska Polskiego, i tych szeregowych żołnierzy też pamiętamy, ten ich heroizm i walkę o wolną Polskę. Ale to właśnie, co się dzieje, szanowni państwo, po 17 września, też te decyzje Józefa Stalina sprawiają, że Polska traci Kresy Wschodnie, które zostały przez Sowietów zajęte w 1939 roku. Józef Stalin osadza marionetkowy rząd komunistyczny i dalsze działania, które prowadzi, dają nam okres państwa komunistycznego, Polski Ludowej, narodowy, kiedy Polska pod tym zniewoleniem sowieckim nie jest w pełni samodzielna, nie jest w pełni demokratyczna i wolna, i Polacy w polskich miesiącach roku 56, roku 70, 76 zrywu Solidarności upominają się o prawa, o swoją podmiotowość, którą daje nam dopiero rok 1989, nie w pełni wolne wybory, ale już wyraźny sygnał odsunięcia komunistów od władzy i rozpoczyna się ten proces upragnionej budowy wolnego państwa demokratycznego, który nie stał się niestety naszym udziałem już w roku 1945, co było udziałem państw Europy Zachodniej, które pokonały Niemców po II wojnie światowej.
Rosja, która uważa się za spadkobierczynię Związku Sowieckiego, nigdy nie rozliczyła się uczciwie z przeszłością. Nie uznała w pełni winy za Katyń, nie oddała zagrabionych dóbr kultury, nie przeprosiła ofiar represji, wręcz przeciwnie. Dziś obserwujemy próby wybielania stalinizmu, relatywizowania zbrodni, a nawet fałszowania historii. Widzimy to także w działaniach współczesnych władz Federacji Rosyjskiej. Agresja na Ukrainę, okupacja Krymu, działania destabilizujące w Europie pokazują, że imperialne ambicje nie zniknęły. Dlatego musimy z całą stanowczością powiedzieć: nigdy więcej wojny. Nasza siła tkwi w naszej jedności.
Przemawiała wojewoda Agata Sobczyk. 17 września delegacje zgromadziły się przy pomniku ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu.
Słuchacie Historii Żywej.
A za chwilę powiemy o dynastiach panujących w Europie. Najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Rozpoczynamy cykl Dynastie. Chcemy opowiadać o rodach panujących, europejskich rodach panujących na przestrzeni dziejów. Zaczynamy od Piastów.
No tak, tylko mówimy od Piastów. Chociaż myślę, że Chrobremu nigdy by do głowy nie przyszło siebie Piastem nazywać. Robię taką uwagę, ponieważ to jest jeszcze jeden dowód na to, jak bardzo łatwo jest zaczarować wyobraźnię ludzi. Ja jestem przekonany, i to tutaj nic nowego w tej chwili nie mówię, to wszyscy historycy to wiedzą lub w każdym razie powinni wiedzieć, że termin Piastowie pojawia się bardzo późno, właściwie dopiero za Naruszewicza. To jest zupełnie inna epoka. Z Piastami to było tak, że w ogóle nie wiadomo, czy jakikolwiek Piast kiedykolwiek istniał. No i jeśli istniał, to on miał też swoje imię.
Mówimy o tym legendarnym protoplaście.
Tak, przed którym tam mieli być ewentualnie popielici. No i raptem pojawił się Piast. I od niego wywodzimy tę dynastię, no, której następcą kolejnym byłby na liście władców Bolesław Chrobry.
A po drodze tam różne były pisownie. Ziemowit, Siemomysł, tak?
Dobrze, jeszcze Lestek w końcu.
Lestek.
To jest ciekawa sprawa, no bo właściwie to na początku było tak, że drugie imię to było imię ojca, no takie odczystwo. Więc jak tam na przykład Piast miał, no to też mniej więcej wiemy, ale raczej się do tego nie przywiązujemy. Natomiast jest rzeczą ważną powiedzieć, że ta dynastia piastowska, no tak naprawdę na początku być może nazywała się, jeśli kiedykolwiek się jakoś nazywała, no bo Polonia to jest dopiero XIII wiek, to już jest państwo, takie trochę przeniesienie z imienia dynastii na organizm, który ta dynastia stworzyła. No to mielibyśmy już Polonię, to wiemy i to rozumiemy, ale być może wcześniej, no to było po prostu państwo gnieźnieńskie. Kiedyś mówiono przecież państwo moskiewskie. To mniej więcej to samo. Miasta tworzyły państwa, a te miasta należały, te grody należały do jakiejś rodziny.
Tak od razu mi się skojarzyło państwa, miasta rzymskie.
No na przykład. No, albo, albo greckie, albo wcześniej jeszcze mezopotamskie. Sumer to stara tradycja. No ale tu rzecz ciekawa bardzo, bardzo ciekawa nawet, ponieważ taka trochę niejasna genealogia wynikająca z braku źródeł, że my tam oczywiście zakładamy, że Gal Anonim albo powiedział prawdę, albo nie powiedział. Nazwałbym to jednak inaczej. Albo on to zasłyszał i nie sprawdził, a nie miał jak i zanotował, albo wymyślił. Jedni mówią tak, drudzy tak, ale może rzeczą ciekawą jest powiedzieć, że dzisiaj na ogół uważamy, że byli przed Mieszkiem jego przodkowie. To jest o tyle ciekawe, że na ogół ktoś, kto nie jest zawodowym historykiem, nie wie, że przez wiele, wiele lat, całkiem otwarcie lub trochę po cichu, zmagaliśmy się z teorią, skąd się ta dynastia piastowska wzięła, krótko mówiąc, czy ona jest rodzima, tubylcza, autochtoniczna, czy może skądinąd? Czy może na przykład ci Piastowie, albo Lestkowie, jeśli od drugiego, no albo Lechici, bo ten Lestek to potem Lech, no z Mieszka chciano zrobić niedźwiedzia, no bo to od misia może. Skąd się oni wzięli? Bo być może tak jak gdzie indziej, to przecież bywało tu i tam, byli potomkami Gotów, czyli najeźdźców, Wikingów, no może przybyli z Jutlandii albo ze Skandynawii, to Misiek, Björn, Ber miałoby też sugerować. Czyli kwestia przodków Bolesława Chrobrego i Mieszka to nie jest tylko taka ciekawostka. Wobec ubóstwa źródeł sprawa była bardzo poważna, no bo teoria o tym, iż elity polityczne Polski najwcześniejszej, najpierwszej, pochodziły skądinąd, że to były elity gockie może, albo niemieckie, co nie daj Boże, no, miała swoją wymowę. Taka teoria miała swoją wymowę i mogła uchodzić za nieprzyjazną polityce historycznej, która istniała zawsze, niezależnie od dynastii, niezależnie od epok. Każda epoka miała jakąś swoją politykę historyczną. Ten problem był ciekawy, ale może ciekawe jest też to, co się dzieje dzisiaj w tej mierze. Ja to chętnie opowiem, bo rzecz jest, krótko jak tylko mogę, interesująca. Profesor Marek Figlerowicz, członek Polskiej Akademii Umiejętności, bada i już nawet zbadał w dużym stopniu geny. Jaki gen występował w tych najpierwszych, najdawniejszych czasach wśród ludności mieszkającej nad Wisłą i Wartą. No i okazało się, że gdzieś około V wieku, kiedy tam u nas panowała kultura przeworska jeszcze, pojawił się genomon męski, no, skandynawskiego czy jutlandzkiego pochodzenia, krótko mówiąc, że mężczyźni byli skądinąd, a kobiety były stąd. No i potem, że nastąpiło takie zharmonizowanie genów, ale, no, ale jest taki ślad, że byli u nas imigranci.
Taki skandynawski trop, taki można powiedzieć.
Taki trop świadczący o jakoby teorii podboju. No, on może świadczyć też o ruchach migracyjnych, które są czymś normalnym, ale trzeba też wiedzieć, że oczywiście wtedy te ruchy migracyjne wiązały się ze zdobywaniem, z pozyskiwaniem nowych terytoriów. To było normalne, no ale w każdym razie jest dzisiaj taki lekki skandynawski trop, który nie przesądza jednak o tym, jaką mianowicie mieliśmy dynastię, bo to jest mniej więcej V wiek. Natomiast to, o czym mówimy, czyli o początkach, o tej liście przywódców Polan, no to jest jednak wiek dopiero X i nie musimy się przejmować tym, czy ta teoria coś nam mówi więcej, czy nie, bo na razie przynajmniej nie mówi. I być może nigdy więcej nie powie, ponieważ ona ma jeden defekt. Kremowana podówczas ciała, czyli tego materiału genetycznego, za dużo nie jest.
Dynastie.
Mamy dynastię tę pierwszą, która no, zdaniem niektórych historyków zaczyna się właśnie od tego Ziemowita, po którym Lestek następuje, czyli Lech Leszek. Potem jest Ziemomys i potem jest już Mieszko.
Ale w przypadku Mieszka I mamy znane daty urodzenia, to jest 922, datę chrztu 966. Wiemy, kiedy Mieszko odszedł. Natomiast żadnych dat, tak przynajmniej z mojej wiedzy tak wynika, nie ma w przypadku ojca Mieszka, dziadka tym bardziej, czy pradziadka.
No,
z
nie
czego
ma.
To wynika?
No, mogę powiedzieć tak.
Zaczęto opisywać bardziej kraj, że tak powiem, Polan wówczas przez kronikarzy. Stał się ten kraj na tyle znany, bo przyjął chrzest na przykład.
Prawie każda dynastia próbuje mieć genealogię jak najstarszą. To jest oczywiste. Te dynastie są nieraz tak dalece zajęte badaniem genealogii, że genealogię fabrykują. To się zawsze zdarza. Być może my też mamy taką skłonność, żeby o naszych przodkach mówić więcej i lepiej, niż by na to zasługiwali, albo niż byśmy nawet chcieli. Ale jest taki imperatyw, że im dłuższa genealogia, tym na pewno nie gorsza. Dość, że tutaj sytuacja była jednak inna. Inna dlatego, że nie było źródeł pisanych. My wiemy, że na przykład w Czechach, o Czechach to wiemy, lista wodzów plemiennych była przekazywana z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej. Niektóre imiona na przykład rymowano, żeby je było łatwiej zapamiętać, a następnie na podstawie zapamiętanych imion je spisywać. No, pytanie, czy tam ktoś w którejś generacji jakiegoś nie opuścił, jest zasadnym pytaniem, no, ale już nie wchodźmy w takie detale. My wiemy, że tak się dzieje w przypadku plemion afrykańskich, że tak się działo w przypadku wielu kultur azjatyckich, że imiona były przekazywane wedle tradycji ustnej. Dla zapamiętania rymowano je. To wiadomo, w ten sam sposób uczono się kolometryczny na przykład Pisma Świętego. Byli tacy, którzy Pismo Święte recytowali, nie umiejąc czytać. I tutaj miała być sytuacja podobna trochę. Ponieważ nikt nie zapisywał przed 966 rokiem niczego, no to istniała tradycja ustna. Lubimy nazywać ją dworską. Na dworze na pewno byli tacy, którzy pamiętali, kto był ojcem albo dziadkiem, albo nawet pradziadkiem, tymczasem panującego. No, tyle tylko, że u nas taka pierwsza lista spisana pochodzi dopiero z czasów Bolesława Krzywoustego i to jest oczywiście Gal Anonim. No ale zawsze można było powiedzieć, naprawdę dzieje tych interpretacji genealogicznych Słowian są ciekawe, że on był skądinąd, więc mógł nie zrozumieć, mógł nie zapamiętać, mógł przekręcić. Zresztą to wszystko jest po łacinie. Nie wiadomo, jak to naprawdę było.
Panie profesorze, mogło być tak, że jeszcze było jakichś 5-6 władców przed tymi legendarnymi, których znamy z późniejszych opisów, a nie wiemy, że istnieli?
Oczywiście, że mogło być, no bo my nie jesteśmy Walią, gdzie V wiek jest stosunkowo dobrze opracowany. U nas nie ma żadnych źródeł dotyczących wczesnej historii Słowian. Tak naprawdę do końca nie wiemy nawet od kiedy Słowianie są Słowianami. No my tam mówimy kultura przeworska. No ale zakładamy, że właśnie społeczeństwo zorganizowane w państwo, no to są Słowianie, ale że dookoła tego państwa leszkowego, piastowskiego, mieszkowego mieszkali także inni Słowianie, że państwo gnieźnieńskie było jednym z organizmów państwowych, czy protopaństwowych, czy przedpaństwowych, ale dookoła też byli jacyś Słowianie.
Dynastie.
No od razu powiem, jeśli mówimy o dynastiach, że studiując historię jeszcze dawno temu, zawsze się zastanawiałem, dlaczego na przykład jest taki kłopot z określeniem, kim byli gryfici. No bo ci gryfici to byli jednak, mówię o książętach zachodniopomorskich, to byli jednak często potem mężowie córek książąt piastowskich. No a jedna z nich, no na przykład Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki wydał swoją córkę za Bogusława Szczecińskiego. Ta miała córkę, która wyszła za cesarza Karola IV. No Karol IV z dynastii luksemburskiej, to jest wielka potęga, to jest wielka Praga, to jest złota Praga, to jest Uniwersytet Karola. No tak, ale my tak do końca nie wiemy, jak tych gryfitów właściwie zdefiniować, bo to najpewniej byli Słowianie, ale chyba szybciej zgermanizowani. Czy oni siebie jakoś określali? No niekoniecznie, to są zupełnie inne czasy. Nam brakuje nieraz pojęć, trzeba to wyraźnie powiedzieć. My się trzymamy języka, przecież niekoniecznie wiemy, w jakim języku oni ze sobą rozmawiali. Ciekawostką dla mnie wtedy było to, że dla dynastii Piastów i dla dynastii gryfickiej otwierały się nieraz perspektywy zadziwiające w rezultacie polityki matrymonialnej, która była właściwie jedną z najskuteczniejszych wtedy polityk, no bo jakieś zabezpieczenie można było mieć. To znaczy tak, można było się zabezpieczyć z sąsiadem wtedy, jeśli się brało syna panującego w sąsiednim państwie za zakładnika. To się nie nazywało zakładnikiem, tylko on tam był na przykład gościem na dworze. Ale o wiele lepszym, no jak Chrobry, który był takim gościem w Krakowie. Tak, prawdopodobnie tak. On w Krakowie był tym gościem u Dobromira. Wtedy to był taki książę krakowski, który chyba jeszcze niekoniecznie uznawał, albo w którymś momencie uznał dopiero tę podległość, no ale był lepszy sposób. No.
Małżeństwo.
Emnilda, też to z Krakowa, no to już była żona. A jak żona? No to znaczy, że kontakty były lepsze, żywsze i można było liczyć, że będą łatwiejsze zawsze, nawet pro futuro. No bo jeśli tam mamy kogoś od siebie, no to te kontakty mogą być łatwiejsze. No i więc właśnie ta polityka małżeństwa dobrze dobranego w wykonaniu Piastów to był jednak majstersztyk. Gdyby tak sprawdzić, informacje są bardzo skąpe. Naprawdę niedużo nieraz wiemy o osobach, które występują w innych genealogiach albo są o nich wzmianki. Wzmianki o żonach zwłaszcza są przeważnie krótkie. No jak Elżbieta została cesarzową, Elżbieta, powtarzam, pomorska, gryficka, jakkolwiek, no jednocześnie wnuczka i prawnuczka Piastów. No to o niej jest trochę więcej. Ile miała dzieci już jako cesarzowa? No, zresztą miała najwięcej dzieci, ale jej poprzedniczka, Anna Świdnicka, też Piastówna, która wcześniej zmarła, to jest ten sam przykład. Jakiś książę piastowski Śląska, mówię jakiś bez żadnej przekory, no niespecjalnie duży, nie za dużo o nim wiemy. Raptem swoją córkę sytuuje na dworze cesarskim.
No to jest wielki sukces.
To jest wielki sukces. No i wiemy o takich kilku, no o córce Chrobrego, która potem odegrała dużą rolę w historii Szwecji, Danii i Norwegii. No więc warto byłoby pamiętać, że kiedyś ta polityka matrymonialna szła obok polityki wojen. To dzisiaj wydaje się całkiem co innego. Tu miłość, a tam gniew. Ale było takie powiedzenie łacińskie od średniowiecza, które potem właściwie przyklejono do Habsburgów. Niech inni prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio, zawieraj małżeństwa. Jak będziesz zawierać małżeństwa, wojny będzie mniej.
O Habsburgach powiemy za kilkanaście tygodni, bo to jest chyba nasza ulubiona dynastia poza tymi polskimi. Natomiast za dwa tygodnie z panem profesorem Waldemarem Łazugą opowiemy o pierwszych, najwybitniejszych przedstawicielach dynastii piastowskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję za rozmowę.
Dynastie.
Za chwilę w historii żywej powiemy o samolotach Su-22, które skończyły służbę w polskim lotnictwie wojskowym. Samoloty odwiedziły miejsca, w których stacjonowały. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Kilkanaście dni temu nad lotniskami w Powidzu, Pile, Świdwinie i Mirosławcu przeleciały trzy samoloty Su-22, które po 41 latach skończyły służbę w polskim lotnictwie wojskowym. Samoloty odwiedziły miejsca, w których stacjonowały. Było to symboliczne podziękowanie tym, którzy je pilotowali, obsługiwali i podziwiali. W Pile, na byłym lotnisku wojskowym, na przelot czekało wielu fanów lotnictwa. Był tam Marek Wolski.
No, nadeszła wiekopomna chwila, jak mówił klasyk, czyli pożegnały się samoloty Su-22 ze wszystkimi lotniskami, gdzie kiedyś stacjonowały.
Mówi Przemysław Olszyński, dyrektor Pińskiego Muzeum Wojskowego.
A że Piła była pierwsza, no to też mieliśmy tutaj piękne dwa przeloty trzech samolotów Su-22 na pożegnanie. My wystawiliśmy naszego tygryska, żeby zobaczył starych kumpli. No i to jest koniec pewnej epoki, pewnej ery. Samoloty Su-22 odchodzą już na zasłużoną emeryturę.
Leszek Remesz, kapitan. Byłem inżynierem drugiej eskadry, obsługiwałem Su-22, wyszkoliłem się w ówczesnym Związku Radzieckim na te samoloty razem tutaj z chłopakami. Przyszliśmy pożegnać kawał czasu.
Mirosław Pruchniewicz, były pilot Su-22 w 6 pułku.
Jakie to były samoloty?
A bardzo dobre, wygodne, przestronne.
Jak dużo czasu spędził pan za ich sterami?
Jakbym sumował, to gdzieś ponad 500 godzin.
Zbigniew Płachecki, technik samolotu Su-22, pierwsza promocja Szkoły Chorążych w Oleśnicy na samoloty Su-22. No, sentyment niesamowity, bo to było pierwsze, było najlepsze. Najwięcej z tego pamiętam, choć później dane było mi obsługiwać różne typy statków powietrznych, ale najbardziej sentymentalnie związany jestem z samolotem Su-22.
No, zostawiliśmy tutaj trochę potu i krwi. No, ale generalnie rzecz biorąc, mimo że było czasami ciężko, miło wspominamy te czasy. Ekipa była świetna, zespoły były zgrane, udawało się wykonywać zadania, które przed nami stawiali przełożeni.
Ten samolot w porównaniu z obecnymi maszynami to jednak jest już kilka generacji do tyłu.
No tak, to jest samolot typowo szturmowy, niemyśliwski. Teraz już takich typowych szturmowców nie ma.
Dla wojska kończy się przygoda Su-22, a u nas w Pilskim Muzeum Wojskowym cały czas trwa. I to jest właśnie najfajniejsze, że tak jak mówiłem, jesteśmy na dzisiaj jedynym muzeum w Europie, które ma takie możliwości, że możemy wystawić samolot bojowy Su-22 na lotnisko, na którym kiedyś służył, czy to postawić go na pasie startowym, czy na centralnej płaszczyźnie postoju, czy na drodze kołowania, żeby zaaranżować takie scenki właśnie z życia samolotu, z okresu jego świetności. I takie rzeczy tylko w Pile. Takich możliwości nie ma żadne inne muzeum w Europie.
Dlaczego dzisiaj w towarzystwie syna pan pojawił się na tym lotnisku?
Trudno być pilaninem i nie przyjść w taki dzień. Wzruszenie. Mieszkałem dokładnie na linii startów i lądowań Su przy ulicy Wojska Polskiego, także to całe moje dzieciństwo. Dzisiaj jestem synem, ale pamiętam, było bardzo głośno. Gdy byłem w wieku mojego syna, pamiętam, że pierwsze zetknięcie Su to był strach przed wychodzeniem na dwór, powrót do domu, to był śnieżący telewizor, ale z czasem, kiedy się dorastało, wdrapywało się na drzewa, podchodziło się pod bramę lotniska po to, żeby te maszyny zobaczyć. To był ten czas, kiedy każdy w Pile marzył albo o tym, ażeby być pilotem, ale też drugi był biegun, marzono o tym, aby Su w Pile nie było, bo było głośno. Dzisiaj to jest wielka tęsknota i dlatego to wzruszenie.
Dlatego przyszłam, że uwielbiam samoloty i żeby pożegnać Su-22. Mieszkałam niedaleko, widziałam z okna samoloty, jak latały, dlatego zostały w sercu wszystkie.
Bo warto przyjechać, zobaczyć.
A dlaczego panowie tak dużą grupą tu się pojawili?
Przerwa w pracy taka chwilowa, aby to zobaczyć. Właśnie widzę, że jeszcze raz lecą.
Na byłym lotnisku wojskowym w Pile był Marek Wolski. Za chwilę spacerownik poznański, najpierw jednak wygramy utwór z dawnych lat. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was. Everything is all right. You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. W dzisiejszym odcinku Spacerownika Poznańskiego o moście, który jest rówieśnikiem Konstytucji PRL. Obecnie nosi jednak zupełnie inną nazwę niż w czasach Polski Ludowej. Zapraszają Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik Poznański.
Dzień dobry. Mam wrażenie, że mosty to jest tak piękna konstrukcja, tak zachwycająca architektów, że nie mająca sobie równych. A mosty poznańskie też mają swoje małe tajemnice. Może nie są tak piękne jak mosty w Nowym Jorku, w San Francisco czy w Londynie, ale opowieści na ich temat są równie pasjonujące. Dzisiaj rozmawiamy o moście Królowej Jadwigi. Panie Pawle, ten most w zasadzie taki tajemniczy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak początki.
To znaczy początki tego mostu, który znamy, który widzimy, przez który często przejeżdżamy, są znane. Natomiast jego historia zaczyna się hen dawno, kiedy prawdopodobnie na początku XVIII wieku, przynajmniej tyle wiemy z ryciny, z tak zwanego planu Fabera, który został zachowany w takiej książce, która nosiła tytuł Szczegółowy opis życia Karola XII. Opis tego mostu, zwanego wówczas mostem Rataje, znalazł się nieprzypadkowo, ponieważ Szwedzi od 1703 roku przez 6 lat okupowali Poznań, a w 1704 roku zdobyć go próbowali Sasi i Rosjanie. Także Poznań był wtedy miastem okupowanym i
frontowym,
wtedy frontowym, tak. I to jeszcze z jednej strony Rosjanie i Sasi, z drugiej Szwedzi, więc naprawdę tak bardzo dziwnie się te fronty układały. Natomiast wówczas właśnie na wysokości współczesnego mostu Królowej Jadwigi zbudowany został most drewniany z dwoma takimi wieżyczkami strażniczymi. Jakie były jego dalsze losy, nie wiemy, bo wiemy o nim tylko z tej ryciny. No prawdopodobnie albo te działania wojenne, albo jakaś kra płynąca wartą ten most zniosła.
Czyli jednak tajemniczy.
Czyli jednak tajemniczy. Tutaj jakby nic więcej o nim nie wiemy. No i właściwie na wiele lat o moście w tym miejscu zapomniano.
Czyli mamy takie miejsce, które właściwie od zawsze prosiło się o to, żeby tam była przeprawa.
Tak. Paradoks pewien polega na tym, że o ile te nasze pierwsze zapiski, czy pierwszy rysunek mostu pochodzi z czasu takiej potrójnej okupacji, to idea zbudowania mostu powróciła właśnie wraz z przybyciem do Poznania nowych okupantów, czyli wojsk niemieckich w 1939 roku. Niemcy mieli wizję zbudowania nowego Poznania, nowoczesnego, takiego swojego głównego miasta na wschodzie. I od początku zaczęli tutaj projektować zbudowanie nowej przeprawy mostowej. Do tego wynajęli bardzo znanego architekta, profesora Dischingera, który był jednym z najwybitniejszych na świecie wówczas specjalistów od budowy mostów sprężonych. I on zaprojektował most, który był zbudowany według takiej bardzo nowoczesnej metody właśnie sprężania mostów. Gdyby ten most wtedy faktycznie powstał i gdyby się zachował podczas działań wojennych, no to mielibyśmy naprawdę taki niezwykły zabytek na skalę światową sztuki inżynierskiej.
Tak. No to szkoda.
Taki most profesora Dischingera jest w Saksonii, w takim niewielkim miasteczku, no i tam jeżdżą wycieczki architektów, żeby go podziwiać i badać. My nawet nie znamy jego planów. Wiemy, że się miał nazywać Sidbrücke, czyli most południowy.
Historia żywa.
Rozpoczęto pracę, wbito około 350 betonowych pali pod podpory, sprowadzono stalowe kable do sprężania konstrukcji oraz kamień okładzinowy do podpór mostowych. Ale Niemcom na szczęście na froncie wschodnim przestało się wieść, powstrzymali wszelkie takie kosztowne projekty inżynierskie i ta rozpoczęta budowa została zatrzymana i czekała na koniec wojny.
Kusi mnie, żeby taką zrobić woltę, czyli gdyby Niemcy wygrali na froncie wschodnim, mielibyśmy most wizytówkę miasta.
No tak by pewnie było, o ile by go Niemcy bądź Rosjanie nie zniszczyli. No,
może lepiej jednak, że tego mostu nie mamy, mimo wszystko. Proszę państwa, mamy inny most, ale po wojnie przez jakiś czas mostu nadal nie było.
Tak, ale to miejsce już było takie bardzo mostowe, było ważną przeprawą pomiędzy Poznaniem a Ratajami i właściwie wiemy, że już od połowy XIX wieku funkcjonowała tam przeprawa promowa, a bardzo znany i zapisany w licznych wspomnieniach jest kapitan Wiśniewski, kapitan tego promu, stanowiący równocześnie jego jednoosobową załogę, który był zawsze w takiej marynarskiej czapce, był pełen morskich tatuaży, no i był człowiekiem niezwykle życzliwym i pobierał bardzo niewielkie opłaty, także niektórzy nawet nie wiedzą, czy ten prom był płatny, czy był bezpłatny.
Czyli właściwie taki archetypiczny wzór marynarza, jakbyśmy
tak,
sobie
tak,
go
tak.
Tyle tylko, że pewnie tyle... syrena wytatuowana
no,
gdzieś
niewątpliwie kotwice, syreny.
Mnie ciekawi nazwisko Wiśniewski, bo ja wiem, że obecny wiceprezydent miasta także odpowiada za Wartę. No to może jakaś rzeczywiście historia tutaj niezły krąg zatoczyła.
I wchodzi z Ratej, o ile kojarzę, więc tutaj
tak.
też.
Tatuaży nie sprawdzamy, proszę tak. Państwa, czy kolczyka w uchu, ale rzeczywiście Marina to jest jego dziecko, no i też te bulwary, które powstają.
Tak, a ten prom był dokładnie przy dzisiejszej ulicy Wioślarskiej. Natomiast po wojnie władze polskie no, stwierdziły, że ten most faktycznie koniecznie trzeba zbudować, bo Poznań będzie się rozwijał i już był wtedy bardzo potrzebny. Natomiast nie odważyły się zbudować go w tej technologii zaproponowanej przez profesora Dischingera, bo to była technologia bardzo nowoczesna, bardzo skomplikowana i nie mając tego specjalisty, no nie mieli śmiałości tak budować. Zresztą ta technologia mostów sprężonych po wojnie trochę została zarzucona i dopiero po 60 latach do niej powrócono, co też pokazuje, jak skomplikowane i jak wyrafinowane były te rozwiązania. Ale budowę mostu, czy zaprojektowanie tego nowego mostu zlecono poznańskiemu specjaliście od mostów, profesorowi Lucjanowi Bellenstedowi.
No, on się już pojawił.
Pojawił się jeszcze. Także jako patron mostu. I tenże profesor Bellensted przygotował 6 koncepcji mostów, z których kilka się zachowało, zwanych alternatywami. I one były bardzo ciekawe. Niektóre z nich nawet przewidywały ścieżki rowerowe. W mieście dyskutowano nad wyborem, aż w końcu tą dyskusję skończyło wojsko, które powiedziało, jaki ten most ma być.
No i jaki miał być?
A wojsko stwierdziło, że most ma być prosty i nie ma być betonowy, tylko ma być stalowy, bo taki się łatwiej buduje, łatwiej się wysadza i łatwiej się odbudowuje.
O to chodziło.
Także chodziło o takie uproszczenie tego. Mieliśmy wtedy lata 40, zimna wojna nadciągała i te rzeczy brano bardzo pod uwagę. I prawdopodobnie z tym mostem jest taka ciekawa sytuacja, że on ma bardzo nietypowe wymiary, ponieważ to jest most, który ma 22 metry szerokości, z czego po 3 metry zajmują chodniki po obu stronach, a 16 metrów zajmuje jezdnia. I byłoby wszystko okej, gdyby nie to, że przez środek jezdni biegną tory tramwajowe, co powoduje, że ta jezdnia jest bardzo dziwna, bo to jest znacząco za szerokie dla jednego pasa w jedną stronę, ale znacząco za wąskie dla dwóch. Stąd samochody do dzisiaj zresztą jadą przez torowisko tramwajowe.
Jeżeli mamy mówić o znaczących rzeczach, to znacząca była także data otwarcia mostu.
No tak, to data była no, w Polsce Ludowej zawsze bardzo ważna i bardzo często takie ważne inwestycje otwierano 22 lipca. To było święto Polski Ludowej, kiedy świętowano wydanie tak zwanego manifestu PKWN, który uważano za początek Polski Ludowej właśnie. Natomiast ten 22 lipca 1952 roku był szczególnie ważny, ponieważ tego dnia Sejm uchwalił nową konstytucję, tą konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, z którą potem żyliśmy przez kolejne 40 bez mała lat.
Most musiał mieć oczywiście swojego patrona.
Oczywiście.
Emblematycznego.
Oczywiście. Emblematycznego patrona. Patronem oczywiście nie mógł być żaden król, a tym bardziej żaden święty roch czy ktoś taki. No i tutaj jako patrona wybrano Juliana Marchlewskiego. Julian Marchlewski to był taki wybitny działacz komunistyczny. Wybitny, tutaj oczywiście robię taki wielki cudzysłów. On chciał stworzyć Polską Republikę Rad. I on patronował obecnej ulicy Królowej Jadwigi, więc jakby został patronem mostu, gdyż most był przedłużeniem tejże ulicy, której patronował.
Nie, to w zasadzie to, co się stało także później, ten sam manewr po 90.
Po roku 90. zrobiono dokładnie to samo i wtedy zarówno most, jak i ulicę dotychczas, czy w czasach Polski Ludowej Marchlewskiego, nazwano ulicą Królowej Jadwigi, nawiązując do nazwy przedwojennej, ponieważ ten fragment tego pasa dawnych obwarowań miejskich pruskich. W okresie międzywojennym nosił nazwę Wały Królowej Jadwigi, stąd potem ta tradycja.
Bardzo lubię takie nawiązania do historyczności danego miejsca, bo chyba wtedy dopiero widać spójność tak naprawdę tego miasta, jego historii, jego dzieł.
I też, że te nazwy nie są przypadkowe, że one są jakoś zapisane, że te wały się ciągnęły, były wały potem Leszczyńskiego, były Batorego i one się ciągnęły aż do Cytadeli.
Za tydzień w takim razie będziemy jeszcze dalej w kierunku, powiedziałbym, Puszczykowa i Mosiny, bo tak się przemieszczamy z Pawłem Cieliczką i to będzie most, który moglibyśmy nazwać komedią nazewniczych pomyłek.
Dokładnie tak. Zapraszamy do słuchania.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej, a na koniec ukłon w stronę zmarłego kilka dni temu Roberta Redforda. Motyw z filmu Żądło z 1973 roku, gdzie stworzył niezapomnianą kreację, podobnie zresztą jak Paul Newman czy Robert Shaw. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek po godzinie 23.
Historia Żywa.